Siemka, siemka. Witam Was serdecznie na kolejnym już odcinku z cyklu Celnie z dystansu. Cześć, Aaron.
Cześć, cześć, Piotrek. Witam wszystkich. Wiem, że stęskniliście. Jesteśmy z powrotem, mimo że NBA jeszcze nie. Za czym dzisiaj porozmawiamy o tym, z tego co słyszałem?
No, koronawirus niestety pozabierał nam trochę tematów w ostatnich miesiącach, stąd ta dłuższa przerwa, ale coraz więcej plotek zaczyna się klarować. Część cały czas jeszcze pozostaje w sferze plotek, więc będziemy dzisiaj snuli trochę domysłów, trochę opowiadali o tym, co nam się wydaje byłoby fajne, a co nie i jak to mogłoby być wszystko poukładane. No ale nie możemy zacząć od niczego innego niż musimy trochę potańczyć. Mieliśmy w międzyczasie Last Dance, wielką
Dobrze, że było
Last
Dance przynajmniej. Dobrze, że było to.
Dokładnie. No, mieliśmy długą przerwę od wszystkich właściwie sportów, więc Last Dance było takim przyjemnym powrotem do początków lat 90., bo to nie tylko sezon 97-98 był, ale właściwie cała kariera Michaela Jordana przedstawiona tam jak w soczewce. No i mam wrażenie, że no, większość już została powiedziana o tej produkcji, ale chciałbym usłyszeć Twoje zdanie. Oglądałeś, podobało się, jakie masz odczucia, jakie masz wrażenia?
Oglądałem, więc przede wszystkim bardzo się cieszyłem, że przyspieszyli jakby premierę tego serialu, tego dokumentu, bo faktycznie koronawirus, można powiedzieć, rozpoczął się w Polsce mniej więcej początek marca. No a ten program miał, z tego co pamiętam, chyba w czerwcu miała być premiera, więc bardzo fajnie, że przyspieszyli to o 2 miesiące, bo pozwoliło to nam troszkę no po prostu pooglądać troszkę koszykówki, czegoś co jeszcze niekoniecznie widzieliśmy w trakcie tych wszystkich problemów. Więc oglądałem oczywiście wszystkie 10 odcinków, no i bardzo się cieszyłem pod każdym względem. Nie wiem co ty o tym wszystkim myślisz, ale albo co ty widziałeś tam, ale ja bardzo dużo obrazków, filmików, których nigdy nie widziałem. To już jest taka pierwsza ciekawostka, bo mimo że się jest wielkim wielbicielem koszykówki, ogląda się wszystkie filmiki, akcje Jordana, znamy je na pamięć, no ale w tym filmiku było dużo, dużo obrazków nam nieznanych i to już jest taki jeden duży plus. Nie wiem, co o tym sądzisz.
To prawda. Ja miałem okazję przeczytać parę książek o Jordanie, o Chicago Bulls, więc tam trochę tych informacji było przedstawionych, ale też niektóre w innym świetle, do czego zaraz pewnie jeszcze sobie wrócimy. Natomiast ja w ogóle uważam, że ten serial jest bardzo fajnie zrobiony, nawet dla kogoś, kto nie jest jakimś super wielkim fanem koszykówki. Mam wrażenie, że będzie miał dużą przyjemność z oglądania tego serialu, albo miał już wcześniej, bo naprawdę są pomieszane wątki prywatne ze sportowymi, jest sporo jakichś różnych fajnych historyjek, sporo bardzo ciekawych osobowości, super muzyka, więc wydaje mi się, że serial, już abstrahując od całej historii Bullsów, to serial naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobiony i ogląda się go z przyjemnością, no, wydaje mi się, że wciągnie każdego. Natomiast no, były takie głosy, że to miał być serial o Chicago Bulls właśnie, a trochę to był hołd dla Michaela Jordana, bo był jak właściwie od samego początku kariery, cofaliśmy się do jego początków kariery, wszystkie sezony po kolei były omawiane, co się działo u Michaela Jordana i odrobinę tego, co się działo dookoła. Co ty o tym sądzisz? Myślisz, że te proporcje były ok? Czy rzeczywiście mogło to być bardziej skupione na drużynie, a nie tylko na Jordanie? Jak myślisz?
Uważam, że było ok. Uważam, że w pierwszych odcinkach przedstawiali każdy członek drużyny, albo mniej więcej, nawet do ostatniego, bo dużo było na temat Steve'a Kerra w ostatnim odcinku. I faktycznie dużo o Michaela Jordana, ale myślę, że dla mnie najlepszy sportowiec wszechczasów, wszystkich sportów, więc zasłużył sobie prawie na to, można powiedzieć. No i ta cała historia Bulls jest mocno z nim związana jeszcze, to jak przerwał tą swoją karierę, kiedy był na szczycie, to wszystko ma taki troszkę wyjątkowy smaczek i uważam, że faktycznie bardzo dużo się o nim mówi, aczkolwiek wcisnęli tam parę historyjek o Rodmanie, opowiedzieli historię Pippena, opowiedzieli też, jak Kukoč dołączył do drużyny. Też uważam, że troszkę o Bullsach jest na samym początku, jak mówią, że Bullsi. Prawda, że wszystko mniej więcej przechodzi przez Michaela, ale no, opowiadają troszkę o Bullsach, że to była słaba
drużyna.
Ale tak
wyglądała
ta drużyna
przecież wtedy, nie?
Tak, no po prostu, no, ale opowiedzieli tą historię całą. No a Michael Jordan, no to wyjątkowy i człowiek, i sportowiec. I faktycznie, no, mi się wydaje, że jeżeli ten dokument ma taki sukces, no to też dlatego, że wszyscy są ciekawi życia Michaela Jordana i wszyscy chcieli właśnie to oglądać, no bo jego życie jest wyjątkowe. Wyjątkowe historie, wyjątkowe wydarzenia, wyjątkowe sukcesy. Też nigdy tyle sukcesów nie miał w taki sposób. I te właśnie lata 90., 80., no gdzie właśnie nie było tego internetu i nie było tak łatwo dotrzeć do szatni zawodników albo widzieć, jak żyją i tak dalej, więc to też dodaje taki duży smaczek, bo, no bo w dzisiejszych czasach każdy zawodnik jest o wiele bardziej dostępny, można powiedzieć. Mają te Instagramy, mają te, powiedzmy, Facebooki, Twittery i różne takie media społecznościowe, które nam jako fani pozwala, nie powiem ich znać, no ale prawie, tak się czujemy, jakbyśmy prawie byli z nimi codziennie, no bo oni pokazują swoje życie codzienne, więc to nas mniej ciekawi, to nas mniej, można powiedzieć, jara. No a Michael Jordan miał takie życie, jeszcze do dzisiaj chyba nie ma ani Instagrama, Twittera, no bo chciałbym też go śledzić gdzieś, ale nigdzie się nie da, więc to jest taka tajemnica, to jest taka zagadka dla wszystkich i to, że mogliśmy jakby przez te 10 odcinków trochę, no, mieć taki smaczek jego życia, no to nadzwyczajne, bo to jednak jest, można powiedzieć, rzadkość, aż tak blisko jego życia być.
No i zgadzam się, bo no to jest coś, co dzisiaj jest dla nas oczywistością, że mamy dostęp właściwie do wszystkiego. LeBron James, Dwayne Wade wrzucają codziennie po ileś Insta Stories, na których pokazują, jak ćwiczą, jak jedzą kolację, jak nie idą gdzieś ze znajomymi i tak dalej.
Taco Tuesday, Taco Tuesday.
Dokładnie. I to wszystko wspiera, jakby właśnie, wydaje mi się, kult Jordana, to, że on jest taki niedostępny, tak, że on cały czas jest jakby dla wybranych, że tam nie każdy może być blisko niego, a dzisiaj mamy wrażenie, że możemy być blisko wszystkich i wydaje mi się, że to właśnie jakby wspiera tą jego boskość w cudzysłowie i powoduje, że Jordan, jak już tylko gdzieś się pojawił przez zresztą całą swoją karierę, no to wzbudzał ogromne emocje. Natomiast mnie ciekawi twoje zdanie na jeszcze jeden temat. Bo Michael Jordan, i to jest jakby fakt, no, trzymał rękę na produkcji całego tego serialu. On musiał wyrazić na wszystko zgodę, on musiał w ogóle wyrazić zgodę na to, żeby ten serial został wyprodukowany. Zresztą wyraził na to zgodę w momencie, kiedy LeBron James odrobił stratę 1-3 w finałach NBA przeciwko drużynie, która miała 73-9 bilans w sezonie zasadniczym i zdobył pierwsze w historii mistrzostwo dla Cleveland. Wtedy w trakcie parady mistrzowskiej Michael Jordan powiedział: OK, robimy serial, więc wydaje się, że chciał wszystkim jednak pokazać, że muszę przypomnieć o sobie. No zresztą wiemy, że on ma ten taki swój charakterek i tą taką zawziętość do walki i zawsze chce być we wszystkim najlepszy. No i teraz ja mam wrażenie, moja żona zresztą też, że ten serial pokazał Jordana z takiej strony, no, trochę chama. Takiego gościa, który po trupach do celu za wszelką cenę musi wygrać, za wszelką cenę będzie eliminował wrogów, że będzie ich męczył, nękał, wyzywał i tak dalej, i tak dalej. A pamiętajmy o tym, że przecież to są cenzurowane materiały przez Michaela Jordana. Tak. Czyli widzimy i tak tylko te rzeczy, na które on pozwolił. Więc pytanie do ciebie, czy dalej w twoich oczach, nie wiem, czy to się zmieniło, czy cały czas miałeś o nim takie zdanie, ale czy Michael Jordan po prostu był super chamem? Żeby nie użyć gorszych słów?
Moja żona też uważa to samo, co twoja. Faktycznie troszkę. Czasami, można powiedzieć, była w szoku tych różnych wypowiedzi kolegów z drużyny i tak dalej. Ale potwierdzę to, co teraz mówisz. Uważam, że był chamem, szczególnie na boisku, szczególnie ze swoimi kolegami z drużyny. No ale to niekoniecznie jest złe, nawet w tym przypadku można powiedzieć, że nie jest złe, bo osiągnęli no, światowy sukces, wygrali 6 mistrzostw, chciałbym powiedzieć, prawie z rzędu, no Michael Jordan z rzędu, no bo te 2 lata nie grał, znaczy wrócił tego
z rzędu. Czyli cel uświęca środki.
Myślę, że tak, myślę, że jak już się angażujesz, żeby uprawiać sport, tym bardziej zawodowo, no to już nie jest konieczne tylko dla przyjemności. Zaczynasz sport dla przyjemności, grasz w niedzielę z kolegami po dobrej imprezce na jakiejś tam hali albo orliku przy osiedlu dla przyjemności, aczkolwiek też na takich orlikach nie zawsze grają dla przyjemności, wiem dobrze o tym.
Zęby lecą, nosy się łamią.
No dokładnie, dokładnie. Ale na pewno nie grasz w drużynie NBA. Nie masz tyle odpowiedzi, tyle odpowiedzialności, przepraszam, jak Jordan dla przyjemności. Grasz, żeby wygrywać przede wszystkim. Wiesz, że jeśli przegrasz, no to całe miasto, cała liga ciebie będzie krytykowała jako lider przede wszystkim. I nie chcesz tego, i po prostu nie chcesz tego. Chcesz wygrywać, lubisz to też, bo pewnie jak wygrał to pierwsze, no to jeszcze bardziej go to zachęciło, żeby wygrywać te następne. No i widzisz jak dotrzeć do tego zwycięstwa, do tego mistrzostwa. I niektórzy tak mają, że się zachowują chamsko z kolegami z drużyny, bo uważają, że to jest ten jedyny sposób. To był sposób Jordana. Znam innych liderów, którzy się zachowują inaczej. Też uważam, że to może zadziałać. No ale Michael był jaki był i lubił ze swoich kolegów z drużyny wycisnąć jak najwięcej soku się dało. Nawet jak już soku nie było, to tam dalej cisnął ile się da. I najważniejsze uważam, że to jest to, że wygrali. I już, no, sport zawodowy nie jest dla mięczaków, albo dla tych, którzy nie mają charakteru, albo dla tych, którzy nie akceptują krytyki, to tak nie działa. No, jak chcesz osiągnąć największe cele, to musisz umieć też brać wszystko na klatę. I jeśli chcesz być takim liderem jak Jordan, albo ty sam dawać rozkazy, no to pokaż to na boisku, pokaż, że masz te umiejętności, żeby grać na poziomie Jordana, albo lepiej niż on. I wtedy, jak on ci coś powie, no to normalnie się spojrzysz mu w oczy i powiesz, słuchaj, ty tutaj nie rządzisz, ty tutaj nie jesteś najlepszym, tylko ty masz mnie słuchać, bo ja wiem jak wygrać. No ale w tym przypadku tak nie było. Nikt nie sięgał do pasa Jordana. Chciałem powiedzieć do kostki, no ale Pippen, Kukoc i tak dalej jednak to byli też bardzo dobrzy zawodnicy, więc no do kostki na pewno sięgają, ale do pasa już nie.
No tak, no ja powiem szczerze, że trochę mnie to fascynuje, jak wiele ludzi usprawiedliwia Jordana, bo osiągnął sukces i ja to rozumiem częściowo i tak jak mówisz, Jordan miał akurat taki swój styl, on w tamtych czasach zadziałał, w tej drużynie zadziałał, wydaje mi się zresztą, że Pippen był idealną opcją numer dwa dla Jordana, bo już taki Reggie Miller czy Karl Malone czy inny zawodnik pewnie by nie zniósł.
Tak, to prawda, że Pippen idealnie pasował.
Jordana i ta drużyna by się pewnie szybko rozpadła, a Scottie Pippen pochodząc z tej wielodzietnej rodziny był zawsze skromnym chłopakiem, któremu zależało tylko na tym, żeby no, jak zarabiać pieniądze na utrzymanie rodziny i to powodowało, że on potrafił się zamknąć i grać obok Michaela, nie kłócić się z nim. Wydaje mi się, że każda inna supergwiazda mogłaby mieć duży problem, żeby wytrzymać tyle lat u boku Michaela Jordana i ta drużyna mogłaby się dużo szybciej rozpaść, zwłaszcza, że widać, że Jordan nie unikał konfliktów. Zresztą nawet w tym filmie on nazywa Horace'a Granta kapusiem, pomimo tego, że nie ma pewności, że to on rozmawiał z samym Smithem. Zresztą wszyscy twierdzą, że to musiało być wielu zawodników, którzy z nim rozmawiali. Natomiast sam Jordan bez żadnych tam oporów opowiada o tym, jak w pierwszym swoim sezonie wszedł do pokoju, w którym było pełno kokainy i dziwek. Potem opowiada bez żadnego oporu, że jak pił sobie piwko i palił cygaro po meczu, żeby się go nie czepiać, bo przecież przez ostatnie lata to wszyscy pili w ogóle alkohol w trakcie meczów. I no jakby nikt się tego nie czepia co do Michaela, a chyba w dzisiejszych czasach takie zachowania byłyby naganne, gdyby ktoś takie rzeczy
rozpowiadał. To faktycznie, myślę, że nie no, w sumie chciałem powiedzieć, nie przemyślał co powiedział, no ale tak jak mówisz, on tam wszystko wiedział, co będzie opublikowane i tak dalej, więc przemyślał, ale uważam, że to niepotrzebnie, może po prostu chciał przez te pierwsze odcinki jakby przyciągać oko widza i takie dwie, trzy rzeczy powiedział lekko szokujące, no bo faktycznie nie musiał koniecznie też mówić o tym, że w jakimś tam pokoju hotelowym brali kokainę, no to już nie jest do końca potrzebne. I tak byśmy byli zafascynowani jego karierą i tą całą historią o Bullsach, niepotrzebne to było. No ale powiedział co chciał, tak jak mówisz, no podkreśliłeś, to jest prawie jego program. Nie będziemy też go winić za to, że mówi prawdę, no. Chciał powiedzieć, powiedział i już,
no. No to kończąc powoli ten wątek Last Dance, no bo jeszcze jest inny ważny temat, o którym musimy pogadać, no to powiedz mi jeszcze, czy są jakieś takie nieoczywiste wątki, które twoim zdaniem widać w tym serialu, a trochę mało się o nich mówi?
No bardzo mi się podobało to, co teraz powiedziałeś na temat Pippena. To mi się bardzo podobało. Powiem ci, że on na mega plusie już był, ale już teraz jest w ogóle u mnie.
Naprawdę.
Bardzo mi się podobało jego zachowanie. Też jak to tłumaczy z tym kontraktem, to też jest bardzo mądre, można powiedzieć. Mimo, że potem był krytykowany, ale też te krytyki, znaczy nie krytykowany, ale też te uwagi dziennikarzy, że tak mało zarabia, jak on to wytrzymuje i tak dalej, to uważam, że jego zachowanie nie było jakoś wyjątkowo negatywnie. Faktycznie z tą kontuzją może troszkę przedłużył, ale też to chodziło o zdrowie, więc dobrze, że czekał, aż się wyleczy na 100%. Ale mógł, bo ten kontrakt chyba miał 7-8-letni, mógł przez 2-3 lata naprawdę się zdenerwować i mieć duże problemy i stworzyć też duże problemy w tej całej drużynie, a on mimo tego odkładał to co rok na bok, po prostu, żeby dobrze grać w tą koszykówkę, żeby drużyna była z niego zadowolona i co najważniejsze, żeby wygrywać mistrzostwo. Więc to mi się naprawdę bardzo podobało i to pokazuje też, że w drużynie zawodowej, jak i niekoniecznie zawodowej, jest bardzo, bardzo ważne, by każdy znał swoje miejsce, znał swoją rolę, by wygrać. To jest bardzo ważne. Możemy wrócić do aktualnej NBA, ale na przykład jak Houston Rockets w tym roku, Harden, Westbrook, to wiesz, to niekoniecznie działa, mimo że to dwóch nadzwyczajnych zawodników. Albo na przykład pamiętam Miami, pierwszy sezon jak podpisał LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosh. To też byli wspaniali koszykarze, ale ten pierwszy sezon był bardzo ciężki na początku, bo to nie chodzi tutaj tylko o nazwiska, tylko po prostu o to, żeby się zgrać, żeby umieć zaakceptować, że ktoś jest ważniejszy od ciebie i tak dalej, i tak dalej. No i to mi się bardzo podobało u Pippena.
To prawda. No dla mnie dwa takie wątki, które są nieoczywiste, a wydaje mi się bardzo ważne do podkreślenia. To pierwszy, może trochę kontrowersyjny, zwłaszcza po pierwszym zdaniu, część fanów lat 90. będzie rzucała kamieniami w ekran. Ale no, moim zdaniem pokazuje, że jednak Liga NBA z każdą dekadą się coraz bardziej profesjonalizuje i w latach 80. i na początku lat 90. to nie do końca, tam nie było jeszcze wtedy dużych pieniędzy. Zawodnicy często traktowali tą ligę jako takie miejsce, gdzie można sobie po prostu poimprezować, powyrywać fajne dziewczyny i tak dalej. I to była bardziej dla nich przygoda, gdzie zarabiali już trochę pieniędzy, ale nie wcale jakoś bardzo, bardzo dużo. Zresztą w latach 80. to już w wielu innych książkach właśnie ten wątek był rozwinięty. W latach 80. nazywano NBA w ogóle kokainowym cyrkiem. Zresztą był Len Bias, taki bardzo młody gwiazdor obiecujący, tak. który został wybrany przez Boston Celtics i po drafcie przedawkował kokainę. No, o wielu zawodnikach się mówi w tych
no, latach. Dennis Rodman też można powiedzieć troszeczkę, że mimo że to już nie były lata 80., no to jak w trakcie finałów sobie wyleciał do Las Vegas albo poprosił o tą przerwę dwudniową, niby dwudniową, tak. bo wiadomo, słyszeliśmy, że troszkę później wrócił, no to w dzisiejszej NBA to chyba też by się nie wydarzyło, więc to też pokazuje, że dzisiejsza no i nawet NBA jest bardziej profesjonalna.
No poza tym, to mamy przykład nawet z tej drużyny Bullsów, ale przecież no nie wiem, Charles Barkley kiedyś był zapytany w jakimś wywiadzie, czy co on myśli o transferze, bo po jakimś meczu padła jakaś informacja, że on miał być przetransferowany z jednej drużyny do drugiej, potem do tego transferu nie doszło, a on powiedział, że on nawet nie pamiętał całej sytuacji, bo jak się skończył mecz, to był tak pijany, że mu się zerwał film. Albo Michael Jordan, co też nie było pokazane w trakcie olimpiady chociażby. Swoją drogą podziwiam Jordana, że miał takie końskie zdrowie, ale całą noc potrafili grać w karty, przy whisky, przy grali w pokera, przy cygarach, przy whisky do 4, 5 nad ranem, wstawał o 8, 9 i jechał na pole golfowe, grał kilka godzin w golfa, wracał do pokoju na godzinę, brał prysznic i jechał na halę. No to z jednej strony podziwiam go, że miał takie zdrowie i cały czas był w stanie grać na takim poziomie, no ale z drugiej strony to są rzeczy w ogóle niewyobrażalne w dzisiejszej lidze, która no jednak pod tym względem wydaje się znacznie bardziej profesjonalna, a jeżeli Jordan, tak, Rodman, czyli goście ci tacy najlepsi w tej lidze robili takie rzeczy, to aż strach pomyśleć, co robili ci goście, których nawet nazwisk nie pamiętamy dzisiaj.
Masz rację, ale myślę, że w dzisiejszych czasach też robią różne dziwne rzeczy, no ale dzisiaj też chodzi o to, żeby pokazać na NBA tylko i wyłącznie z dobrej strony i żeby, domyślam się, już tam nie gadałem z Dawidem Sternem kiedyś i teraz z Adamem Silverem, ale domyślam się, że też chodzi o to, żeby dawać dobry przykład dla dzieci i ogólnie, żeby to wszystko fajnie wyglądało, no ale wiadomo, że człowiek to człowiek, każdy potrzebuje rozrywki, niektórzy normalnej, niektórzy nienormalnej, więc można się domyśleć, że dalej robią tam co chcą, jeśli chodzi o rozrywki, ale faktycznie dzisiaj jest to o wiele bardziej karalne, tak, i finansowo, i wydaje mi się, że też byli zawieszeni i tak dalej, więc są mocniejsze kary, no ale człowiek to człowiek, pewnie w każdej lidze, w każdej drużynie są tacy spokojniejsi, mniej spokojniejsi. Ale faktycznie pokazali to z tym pokojem hotelowym, to faktycznie naprawdę, aż teraz jeszcze o tym myślałem przez te 10 minut, jak gadamy, faktycznie byłem też troszkę w szoku. No.
No, ale powiem ci, że wiesz, no ja pewnie każdy z nas zna jakichś kolegów, czy po prostu zawodników, którzy
ja mogę ci powiedzieć
w trakcie meczu, ale
ja
no,
mogę ci powiedzieć,
przecież chyba nikt nie na zerwanym filmie nie gra, a tu Charles Barkley, proszę, gra na zerwanym filmie, no po prostu szok.
Tak, nie chodzi tu o alkohol, ale Marcin Sroka, bo ja mam taki przykład fajny i nie jesteśmy tutaj, żeby gadać o
żebyśmy
takich,
nie musieli wycinać przykładach tego zaraz.
Nie, myślę, że nawet on będzie się śmiać. Ale on był taki właśnie pod tym względem podobny do Michaela Jordana, jakoś nie miał dużej potrzeby spać. I raz na 10 mieliśmy trening, no i ja przyszedłem na ten trening tak jak każdy chłopak. Niezamulony, pobudzony tyle ile trzeba, no ale Marcin Sroka był o wiele bardziej pobudzony i mu się spytałem, jak to jest, że on o 10 już jest aż tak pobudzony, a on mi powiedział, że o 5-6 był gdzieś obok Zielonej Góry na rybki już, więc on miał takie zwyczaje i takie różne hobby inne i po prostu tak potrzebował. Na boisku zawsze dawał z siebie wszystko, więc trener był bardzo zadowolony i to było najważniejsze. No ale on nie spożywał żadnych tam różnych proszków, czy tam nie wiem co, jak mówił Michael, że w latach 80. się działo. No.
No i druga rzecz, którą też właśnie widać fajnie w tym serialu, to jest ten aspekt taki bycia człowiekiem, że to jest też coś, o czym my już kiedyś wspominaliśmy trochę, ale bardzo często się zapomina, że koszykarze to też ludzie. My chcemy, żeby oni wychodzili za każdym razem jak postacie gry komputerowej i grały po prostu zgodnie ze swoimi umiejętnościami, niezależnie od tego, co się dzieje poza boiskiem, w domu i tak dalej. Tutaj widzimy wiele, wiele różnych historii, gdzie no, ojciec Michaela Jordana jest zamordowany, gdzie ktoś ma jakieś problemy z kimś. Teraz dużo się mówi o walce z depresją niektórych koszykarzy NBA. Michael Jordan wspominał o tym, że jego życie jest po prostu przekichane, mówiąc brzydko, że nikt nie chce takiego życia, bo on nie może wyjść z pokoju hotelowego, żeby zaraz tłum ludzi się nie zbierał dookoła niego i każdy coś od niego chce. I to jest ten aspekt, to jest też wielkość Michaela Jordana mimo wszystko. Po pierwsze, jednym zdaniem nawiązując do wcześniejszej historii, że on w tym świecie był pierwszym takim chyba naprawdę 110% profesjonalistą, który zawsze był na maksa zaangażowany. Czego by nie robił, to zawsze wymagał od wszystkich pełnego zaangażowania, pełnej walki, pełnej obecności umysłu i to go wyróżniało i pewnie to jest jedną z tych przyczyn sukcesu. A po drugie, że on sobie był w stanie radzić z tą ogromną, niewyobrażalną wręcz presją, która codziennie na nim leżała, na jego barkach. Wszyscy oczekiwali, że Michael w każdym meczu będzie grał najlepiej jak potrafi i po prostu on się pod tym nie ugiął, był w stanie to wytrzymać, udźwignąć, pomimo wielu różnych przejść, które też w życiu przechodził przecież. Czasami się wydaje, że zawodnicy nie mają problemów i że ich życie jest usłane różami,
to jest dyspozycja dnia czasami. To jest bardzo ciężka sytuacja byciem aż taką gwiazdą, bo ludzie faktycznie widzą tylko to, ile zarabiasz i widzą to, jaki jesteś dobry. I myślą to, że jesteś dobry, to jest po prostu jest jak jest, a tak to doszło i już. A to faktycznie, ja bardzo podziwiam, no mówmy o NBA, czyli gwiazdy NBA, które podpisują kosmiczne kontrakty i które po tym podpisaniu tego kontraktu dalej bardzo ciężko pracują, dalej chcą być liderami i dalej na boisku dając się wszystko i rzucają te 30 punktów na mecz, bo nieraz było też tak w NBA, że ktoś przez 2-3 lata dobrze grał, podpisał jakiś dobry kontrakt i od razu po tym kontrakcie zaczął gorzej grać, nagle jakieś wymyślał albo miał jakieś niby kontuzje i jego kariera od razu poszła w dół i tutaj widzisz charakter zawodnika, taki Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, który już mieli, nie wiem, 22-23 lata, już mieli, można powiedzieć, finansowo pieniądze, już nie wiedzieli nawet ile oni mieli tych pieniędzy, ale mimo tego, z tego co słyszymy od wszystkich prawie, no to byli pierwsi na hali, ostatni wychodzili i mieli to parcie na wygrywanie tych meczów, więc to jest naprawdę, trzeba to bardzo szanować, bo to jest, można powiedzieć, poświęcenie. Mimo dużych zarobków, to jest duże poświęcenie, nie tylko na boisku i na hali, ale też, tak jak wspomniałeś, no poza boiskiem też czytałem na przykład, że Robert Lewandowski też troszkę narzekał, no, że ciężko mu po prostu wyjść na ulicę, kupić normalną bułkę albo cokolwiek w sklepie, no bo po prostu nikt ci nie daje spokoju. My na przykład, pamiętam z reprezentacją, jak grałem jeszcze z Marcinem Gortatem, to też taki mały przykład, ale prosta rzecz, szliśmy na lotnisku do naszych tam gate'ów, żeby brać samolot. I no, mieliśmy tak 10 minut chodzenia na tym lotnisku w Warszawie i ja akurat szedłem z nim i normalnie no, co krok osoby podchodziły, żeby z nim zdjęcie lub autograf brać. I jak już doszliśmy do tych drzwi, to on chyba podpisał, nie wiem, z 200 autografów. Jak doszliśmy już do tych drzwi, no to on był tak wykończony, że usiadł w kącie, kaptur na głowę. I jeden facet podszedł, sam, bez dzieci i tak dalej, więc sam dla siebie. No i Marcin mu odmówił, co się zdarza, co totalnie rozumiem, bo już prawie wchodziliśmy w samolot. No i oczywiście mógłby ten facet źle to odebrać, czemu, ale ja widziałem wszystko, co było przed i to jest naprawdę bardzo męczące, przepraszam, życie. I to tylko tak się wydaje, że to jest fajnie, bo się pojawi na jakiejś gali albo bo zarabia tyle pieniędzy. Ale to jest bardzo męczące i każdy oczekuje od ciebie na boisku zawsze 30 punktów, 6 zbiórek, 6 asyst. Jeżeli zrobisz 24 punkty, to już słabo grałeś, więc no naprawdę ciężkie rzeczy.
Ja miałem okazję też kiedyś być na polskiej nocy w Waszyngtonie, po której Marcin no, tak spotkał się z całą tam Polonią, z polskimi kibicami i podpisywał koszulki, robił sobie z nimi zdjęcia i tam też potem część ludzi była trochę rozgoryczona, bo jakby było mówione, że tam maksymalnie jedno zdjęcie, jeden podpis, a ludzie tam dawali jeszcze jedną.
I no właśnie, a to jest człowiek, to nie jest
dokładnie. I Marcin już też w którymś momencie powiedział, ja już mam z tobą zdjęcie, idę zrobić sobie z kimś innym, a tam potem słyszałem gdzieś w tłumie, że ktoś tam narzekał, że to, że nie chciał, a tam no, wyszło słabe ujęcie.
Narzekać najłatwiej. Zrozumieć czasami ciężej niż narzekać, więc trzeba najpierw zrozumieć, a potem narzekać, jeśli naprawdę jest powód.
Dobra, no to kończymy temat Last Dance, kończymy temat Marcina. Wróćmy teraz do ligi NBA, bo coraz więcej się mówi o powrocie. Mamy już szacowaną datę. Podobno liga ma wrócić 31 lipca. Spodziewaliśmy się chyba, że to będzie chwilę wcześniej, no ale sytuacja w Stanach cały czas jest dosyć trudna. Jeżeli to będzie 31 lipca, to będziemy mieli no, ponad 4 miesiące przestoju, właściwie 4,5 miesiąca przestoju i to jest większy przestój niż poprzedni off-season cały trwał. Więc powiedz mi, bo teraz jest sporo scenariuszy różnych w grze. Robi się ankiety dla GM-ów, są naprawdę przeróżne warianty. Były warianty, że wszystkie 30 drużyn ma wrócić jeszcze do grania. Były takie, że od razu wróćmy do playoffów i 16 drużyn będzie grało. Były takie, gdzie miało być 20 drużyn i faza grupowa, żeby podzielić te jakby drużyny na koszyki i zrobić rozgrywki wzorem piłkarskich mistrzostw świata. Kolejny pomysł jest taki, żeby zrobić sezon na 22 albo 24 drużyny i dograć do 72 albo 76 meczów. Można się pogubić w tym wszystkim. Powiedz mi, jak twoim zdaniem byłoby najlepiej, żeby zrobić ten powrót do ligi? Czy od razu playoffy, czy jeszcze jakieś mecze przed? Jeżeli tak, to dlaczego? Masz jakieś zdanie na ten temat?
Ja bym chciał przede wszystkim, i słyszałem, że tak niestety nie będzie, ale ja bym chciał przede wszystkim, żeby następny sezon zaczął normalnie. Czyli żeby od razu początek października zaczynały się te preseason games i żeby koniec października, początek listopada się zaczynał normalnie kolejny sezon NBA-owski, bo uważam, że to jest łatwiej dla kibica. No właśnie, bo uważałem, że to jest łatwiej dla kibica, żeby od razu się od nowa przyzwyczaić i utożsamić z tą NBA, którą już znamy, z tym kalendarzem, który już znamy, no ale to już słyszałem, że już nie jest aktualne, więc to już troszkę mnie boli. Więc teraz nie dosyć trzeba będzie zacząć później następny sezon, to trzeba jeszcze się przyzwyczaić, trzeba będzie się przyzwyczaić do zakończenia tego sezonu w jakiś dziwny sposób. Nie ma wyjścia, więc trzeba kombinować. No ale mimo wszystko ja osobiście bym starał się zrobić to jak najprościej, czyli ja bym proponował tylko playoffy. Szczególnie, że akurat tak wychodzi, że no mamy 8-8, tak, 16 najlepszych drużyn, mamy 8 na zachodzie, 8 na wschodzie, więc wszystko się zgadza. Bym normalnie 16 drużyn zaprosił do jakiegoś miasta, o ile to możliwe, tak jak na przykład w Niemczech lub w Hiszpanii to zrobią.
Albo no mówi się o Orlando, mieście, że to miałoby być w tym resorcie Walta Disneya, że to tam miałoby być rozgrywane.
Tak. No to na przykład coś w tym stylu. Bym nie grał do czterech zwycięstw, bym to skrócił maksymalnie do trzech, nawet do dwóch w pierwszej rundzie bym zrobił albo coś w tym stylu, no żeby też nie za długo, no żeby się nie męczyć właśnie za długo, żeby rozegrać te playoffy. Finał bym zrobił do czterech zwycięstw i bym jakoś tak to zostawił, mimo że faktycznie to wygląda specyficznie, bo nikt nie gra u siebie. I bez kibiców, więc w sumie nawet nie wiem, czy to ma znaczenie, ile meczów grasz albo gdzie, bo nie masz przewagi kibiców, więc można też tak zrobić, że się gra jeden mecz po prostu i już. Kto jak woli.
To ja zacznę od tego, że moim zdaniem nie ma idealnego rozwiązania dzisiaj, no bo zmieniamy reguły w trakcie gry, na pewno nie będziemy w stanie dograć.
Trzeba kombinować.
Tak, jak miał być rozgrywany, więc trzeba coś wymyślić, trzeba pójść gdzieś na jakieś ugody i no, wymyślić sobie scenariusz, który będzie w całym tym szaleństwie najlepszy. Moim zdaniem, no tam jak w ankiecie wśród GM-ów większość opowiadała się, że sezon powinien się skończyć około 1 października, więc wypadałoby pewnie tak, że kolejny sezon wróciłby w okolicach Wigilii i skończyłby się gdzieś w okolicach lipca, sierpnia. Zresztą już nawet wcześniej NBA rozważała takie przesunięcie kalendarza po to, żeby jak najmniej dublowały się mecze z sezonem NFL, który się kończy na przełomie stycznia i lutego. O ile dobrze pamiętam, więc nie wiadomo, czy nawet takie rozwiązanie by nie zostało na stałe i nie mielibyśmy startu NBA w grudniu. Zobaczymy, bo tam z kolei potem jest Liga
NBA. Nie jestem za takimi zmianami, nie jestem. Ja lubię wszystko po staremu. Stary układ, stary kalendarz, stare playoffy, to mi się bardzo podoba. 16 tu, 16 tam, 15 tu, 15 tam, no ale będą robić to tam, uważam za najlepsze.
No i teraz ważny jest oczywiście też aspekt finansowy, no bo rozgrywanie mniej meczów i to jeszcze bez kibiców, no to jest mniej kasy, mniej pieniędzy na kontrakty i tak dalej, i tak dalej. Kluby mają często podpisane umowy z lokalnymi telewizjami, że wychodzi jakoś tak, nie znam dokładnie tych zapisów, ale jeżeli rozegrają co najmniej 70 meczów każda drużyna, no to będą jakieś ekstra pieniądze do budżetu ligi, więc to jest dosyć ważny czynnik. Większość drużyn ma rozegranych w tej chwili mniej więcej 65 meczów, jedne 64, inne 66, więc wychodziłoby na to, żeby każda drużyna miała dograć tam od 4 do 6 meczów, ale wznawianie sezonu dla wszystkich dzisiaj wydaje się być bez sensu, bo zwiększa to ryzyko, że jest więcej osób zaangażowanych, większe ryzyko jakichś kontuzji, robienie obozu przygotowawczego na 2 miesiące po to, żeby zagrać 4 mecze, też się wydaje bez sensu, zwłaszcza dla tych drużyn, które i tak już nie będą miały szansy na playoffy. Z kolei przejście od razu do playoffów powoduje to, że jakby po ponad 4 miesiącach przerwy wracasz do gry o najwyższą stawkę i pytanie, czy tu by nie było jakiejś takiej przypadkowości, więc dużo się mówi o tym, że żeby zrobić jakieś takie dogranie sezonu na przykład do 72 meczów i wtedy uwzględnić wszystkie drużyny, które miałyby jeszcze chociaż matematyczne szanse, żeby do gry wrócić i włączyć się do walki o tą ósemkę. No wydaje mi się, że zresztą rozmawialiśmy poza kamerą już o tym, że no, te szanse i tak są matematyczne, no bo gdyby tak zrobić, to na wschodzie mamy 9 drużyn i Washington Wizards tylko by walczyło jeszcze w tej ósemce. Washington Wizards mają dzisiaj 5,5 meczu straty, więc musieliby wygrać co najmniej 6-7 meczów i zakładać, że Orlando nie wygra żadnego. No ale teraz jeszcze weźmy pod uwagę, że to byłyby mecze tylko i wyłącznie z tymi drużynami, które zostają w grze, czyli grałyby z Milwaukee, z Toronto, z Bostonem, z Miami, z Indianą, no i ciężko zakładać, że Wizards będą w stanie wygrać 6-7 takich meczów, ale z drugiej strony to może byłaby jakaś taka faza rozgrzewkowa dla drużyn, żeby jednak przed tymi playoffami trochę złapać rytmu. Z drugiej strony, no, na zachodzie aż 13 drużyn teoretycznie miałoby szansę, żeby wejść jeszcze do gry, więc co, no, rozegrać więcej meczów na zachodzie niż na wschodzie? Naprawdę strasznie trudna układanka do zrobienia przez władze NBA. No dobra, ale powiedz mi z perspektywy sportowca, bo no, 2 tygodnie przerwy po sezonie to już jest bardzo dużo. To się chyba zdarza już rzadko, co?
Koszykarsko tak. Co do formy forma fizyczna, to raczej nie jest jakiś tam duży problem odpocząć 2-3 tygodnie. No ale już nie grać 2-3 tygodnie w koszykówkę, to już faktycznie się przynajmniej traci rytm. Na pewno nie umiejętności, ale rytm na pewno.
No właśnie, a tu będziemy mieli 4,5 miesiąca właściwie przerwy. To jest więcej niż trwał cały ostatni preseason. Czy to będzie miało wpływ na zawodników? Kto twoim zdaniem może jakby wypaść z formy? Kto twoim zdaniem może wrócić w dobrej formie? Czy to będzie miało wpływ na drużyny? Jak myślisz?
No ja jestem bardzo, bardzo ciekawy, w jakiej formie wróci mój ulubieniec Nikola Jokic,
Ile
który jest
pączków zjadł?
znany z dużej zabawy w off-season. I nie zabawa koszykarska, tylko różne inne. Więc jego formie jestem bardzo ciekawy. A co do konkretnej gry, no to uważam, że... Znaczy ja osobiście formę fizyczną utrzymałem, bo można sobie utrzymać formę fizyczną, mimo że się nie gra w koszykówkę. Można nawet umiejętności koszykarskie utrzymać, nawet polepszyć, bo domyślam się, że mnóstwo zawodników NBA mają w domu jakieś boisko do koszykówki, więc w ten sposób mogli sobie rzucać bardzo dużo. Mi bardziej przeszkadza, albo największy problem tych drużyn będzie raczej zgrywanie się, zgranie się, no i ten rytm meczowy, który jest jednak wyjątkowy, to nie jest 1 na 1, 2 na 2, ten 5 na 5 jest naprawdę innym sportem niż to wszystko i to potrzebne jest zgranie, po prostu jest potrzebny czas, po to się gra te mecze w pre-season, w Polsce też gramy towarzyskie mecze, żeby się zgrać i to sporo tych meczy, to jest półtora miesiąca, się gra z 10-15 meczów, żeby się zgrać. I ja się bardziej martwię o to, jeśli chodzi o te drużyny. Na pewno jakieś rozwiązania będą mieli, no ale to jest największy problem, bo forma fizyczna jest, można utrzymać. Umiejętności koszykarskie raczej nie spadną, no ale ten rytm jest bardzo ważny. Umieć przede wszystkim zagrywki na pamięć, albo po prostu czuć tą grę z kolegami z drużyny, to jest największy problem, bo każdy był zamknięty sam u siebie w domu, bez kolegów z drużyny. No i na pewno to stracili. 4 miesiące to jest ogromna przestrzeń czasu, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
No i ja tak samo jak ty, no raczej się nie martwię o LeBrona Jamesa, Janisa Antetokounmpo czy Kawhia Leonarda, którzy pewnie wrócą w takiej samej formie.
Przerwę ci, ale właśnie jeżeli mówisz o LeBronie, no to mi się wydaje, że ta przerwa dla niego jest idealna, bo faktycznie ma te swoje 36 lat i się zastanawiałem, jak długo w tym sezonie będzie mógł aż tak dobrze grać. Wiemy, że jest maszyną, ale te 36 lat mimo wszystko to już też gdzieś tam nie oszukasz ciała, więc wydaje mi się, że do końca playoffów by tego nie pociągnął na takim poziomie. Więc ta przerwa taka 3-4 miesięczna wydaje mi się, że jest na jego korzyść. Teraz bym nawet ci powiedział taki typ, że nawet bym widział teraz Lakersów wygrać NBA, bo mi się wydaje, że taki Giannis miał właśnie ten duży plus, no, że on fizycznie i młody i by wytrzymał cały sezon. Więc no, to może być ciekawe za to. To jest taki mały wątek ciekawy.
Tak, no to prawda i LeBron zawsze w playoffach wrzucał ten swój szósty bieg, ale w tym roku wszyscy się obawiali, że gra Lakersów tak bardzo ciąży na nim, że może już tego szóstego biegu nie mieć siły wrzucić, no a tutaj będzie miał ten odpoczynek, a że gość jest pracoholikiem, no to pewnie o jego przygotowanie fizyczne nie mamy się co martwić, zresztą na bieżąco wrzuca zdjęcia z siłowni i tak dalej. Ale wydaje mi się, że dla tych drużyn takich środka tabeli, które nie są jeszcze dobrze ukształtowanymi drużynami, które nie mają zbyt wielu weteranów i które nie są jeszcze tak dobrze zgrane, typu Wizards, Nets, Orlando Magic czy Memphis Grizzlies, to ta przerwa może wybić te drużyny z rytmu i wydaje mi się, że ta różnica poziomów pomiędzy tymi drużynami z czołówki NBA a ze środka może być trochę bardziej widoczna. Pewnie dlatego też na początek prawdopodobnie będziemy mieli kilka jakichś takich meczów jeszcze do grania sezonu regularnego, żeby też wszyscy trochę rytmu złapali i potem dopiero ruszymy z playoffami. Pierwsza runda jeszcze trochę pewnie na przetarcie. No od drugiej rundy to już miejmy nadzieję, że zobaczymy no, pełnoprawne, normalne granie. Wszyscy na takich samych poziomach, jakie widzieliśmy do tej pory i że będziemy mieli jeszcze bardzo dużo emocji w tych ostatnich fazach sezonu NBA.
Oby. Na pewno koszykarsko po jakimś czasie będziemy zadowoleni, ale na pewno też będą nam brakowały te fajne atmosfery z tych fajnych hal NBA, no bo to jednak jest wyjątkowe. Jak Kawhi Leonard trafia ten fajny rzut w Toronto, jak Damian Lillard trafia ten fajny rzut w Portland, no to są jednak wyjątkowe sportowe chwile, no ale nie ma tutaj co narzekać, trzeba brać co można i będziemy się cieszyć po prostu powrotem byle jakiej, chciałem powiedzieć, postaci, organizacji i tak dalej. No ważne, żeby NBA w jakiś sposób powróciła i to już nas zadowoli.
To prawda. Dobra, Aaron, to wyczerpuje moje tematy na dzisiaj w takim razie.
Już, tak szybko.
Pięknie Ci dziękuję. Tak szybko. No mam nadzieję, że kibicom i naszym oglądaczom też tak szybko minie,
tak,
jak nam się
tak,
szybko rozmawia.
Naszym milionym fanom.
Dawajcie koniecznie komentarze i uwagi, czy się zgadzacie z tym, że Jordan to ham, co sądzicie o imprezach Rodmana, o jego wybrykach, czy
tak,
podobał wam się
proszę
Rodman,
was naprawdę,
czy nie,
serdecznie was proszę, żebyście dawali wasze zdanie, bo mnie to naprawdę ciekawi, jestem bardzo ciekaw waszego zdania. Nie wstydźcie się, śmiało, nikt nie ma dobrej albo złej odpowiedzi. Piszcie tam, co myślicie po prostu o tematach, albo jeżeli coś macie do skrytykowania albo do dodania, śmiało, naprawdę śmiało, ja lubię tam czytać wasze zdania i wiem, że w Polsce jest mnóstwo fanów NBA i koszykówki, więc śmiało.
Tak, zapraszamy na Facebooka, na Instagram, na YouTube, na nasze Twittery, zawsze chętnie sobie podyskutujemy. Dobra, no to tyle w takim razie na dzisiaj, jeszcze raz Aaron, pięknie Ci dziękuję, trzymajcie się wszyscy ciepło, do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Na razie.